rządy mniejszości, a mniejszości mają sporo uwag do przebiegu spisu. Kończę na tym ten punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Oddaję głos dla pana ministra.
Tak, dziękuję. Technicznie ten głos przejmuję, ponieważ właśnie jak tutaj uznać, panie współprzewodniczący, ta kwestia wybrzmiała w początkowych naszych tutaj punktach dotyczących raportu otwarcia, do którego, tak jak zobowiązałem się państwu, pochylamy się nad tym przygotowanym jakby przez państwa raportem, żeby wyciągnąć pewne rzeczy, które nas interesują, państwa interesują. I ta część również jest zawarta w tym raporcie otwarcia, ponieważ doskonale wiem, że częścią składową, którą nawet dzisiaj pan prezentował, mówiliśmy o tym, ale bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę się skoncentrować na tych kluczowych dla państwa rzeczach związanych z funkcjonowaniem i działaniem naszej komisji.
Skrótowo, ponieważ te kwestie już poruszaliśmy przy bilansie otwarcia, więc może zacznę od tego, że Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której jubileusz będziemy świętować w przyszłym roku, jako organ opiniodawczy czy doradczy prezesa Rady Ministrów, w naszym odczuciu jest bardzo ważnym instytucją państwa kreującą politykę mniejszościową. I z wielkim żalem patrzyliśmy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, gdy de facto komisja została zdeprecjonowana, zmarginalizowana. A od roku 2022 można mówić o radykalnym kryzysie w funkcjonowaniu komisji, spowodowanym działaniami ówczesnego rządu, w szczególności dotyczących działań dyskryminacji mniejszości niemieckiej, co skutkowało zawieszeniem udziału w pracach większości członków komisji reprezentujących mniejszości. A z kolei w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z radykalnym ograniczeniem aktywności komisji. Stąd potrzeba znalezienia, przywrócenia dla komisji jej roli. Przede wszystkim w naszym odczuciu jest potrzeba, aby komisja regularnie się zbierała po prostu. Tak jak już wspominałem, że uważamy, że naturalnym cyklem, który był wcześniej, jest cykl 4-5 posiedzeń w ciągu roku, w tym posiedzenia wyjazdowe. W naszym przekonaniu ważne jest o przepływ informacji między stroną rządową, a stroną mniejszościową, stworzenie warunków dla funkcjonowania, czego nie było od samego początku, normalnego funkcjonowania strony mniejszościowej komisji wspólnej. Tak jak wspominałem, w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych mowa jest o tym, że obsługą techniczno-organizacyjną komisji wspólnej zajmuje się Urząd Ministra Właściwego do Spraw Mniejszości. Ten zapis de facto nie obejmował w większości działań strony mniejszościowej Komisji Wspólnej. Właściwie od początku komisji postulowaliśmy stworzenie zaplecza organizacyjno-biurowego dla strony mniejszościowej, czyli sekretariatu strony mniejszościowej, stworzenia zaplecza eksperckiego, ponieważ my jako członkowie komisji mamy wypowiadać się w wielu kwestiach. No nie w każdej kwestii każdy z nas jest specjalistą, więc siłą rzeczy potrzebny jest głos ekspercki. Takiego zaplecza nie mieliśmy. Jest też wiele innych kwestii szczegółowych, o których pisaliśmy w bilansie otwarcia. Dotyczy to także wspomnianego przeze mnie już potrzeby nowelizacji regulaminu Komisji Wspólnej, czy też powrotu do tradycji regularnych kontaktów, bieżących kontaktów między posiedzeniami komisji, współprzewodniczących Komisji Wspólnej, co jeszcze kilkanaście już lat temu funkcjonowało i pozwalało na bieżące załatwianie spraw, problemów, które się pojawiały z punktu widzenia mniejszości. Jednocześnie wydaje się, że bardzo ważnym jest także to, aby Komisja Wspólna, gdy zbiera się na swoich posiedzeniach, była rzeczywiście komisją wspólną, to znaczy, aby w pracach komisji brali udział zarówno przedstawiciele strony mniejszościowej, jak też i strony rządowej, aby unikać sytuacji, co się w minionych latach dość często zdarzało, było notorycznym zjawiskiem, że często niektórzy przedstawiciele, członkowie komisji reprezentujący poszczególne resorty, brali udział w posiedzeniach komisji tylko w punktach wyłącznie dotyczących ich resortu. No to w naszym odczuciu jest to swoistym zanegowaniem idei komisji wspólnej, jeżeli członkowie Komisji Wspólnej ze strony mniejszości mają mieć jako partnera do rozmów tylko przedstawiciela tego resortu, którego tematy akurat się zajmujemy, no to wtedy sama Komisja Wspólna nie ma sensu. Wtedy raczej chodzi o spotkania przedstawicieli mniejszości z poszczególnymi resortami, a nie taka przecież była wola ustawodawcy, gdy powoływał do życia Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W naszym przekonaniu także jest potrzeba tworzenia pod koniec roku harmonogramu pracy komisji na przyszły rok. Tak przez wiele lat tak było, to zostało przerwane kilka lat temu. To porządkuje pracę komisji, pozwala ją zaplanować. Ma też wymiar czysto praktyczny. Jeżeli w ostatniej chwili podejmuje się decyzję o porządku obrad, to wtedy trudno wystąpić do odpowiedniej instytucji o przygotowanie dobrze przygotowanej informacji. Natomiast jeżeli mam zaplanowany na cały rok harmonogram pracy komisji, oczywiście on się może zmieniać, modyfikować w zależności od rozwoju sytuacji, ale wtedy możemy zwracać się z przyznaniem 3, 4, 5 miesięcy do instytucji o przygotowanie dobrze przygotowanej, dobrej informacji w tematyce, którą będziemy się zajmować na posiedzeniu komisji. No jak wspominałem, też postulujemy reaktywowanie w ramach komisji prac zespołu do spraw romskich, zespołu do spraw edukacji. Myślę, że też warto było pomyśleć o reaktywowaniu zespołu do spraw kultury. Zgodnie z regulaminem komisji te trzy zespoły są stałymi zespołami komisji wspólnej i one de facto nie funkcjonowały. Także wydaje się, że warto pomyśleć o stworzeniu bieżącego kontaktu między przedstawicielami strony rządowej a strony mniejszościowej. Tak w telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie zabrać głos, a potem przekazać panu dyrektorowi Rudlickiemu, ponieważ znakomita większość pańskiej wypowiedzi, panie współprzewodniczący, dotyczy uregulowania kanału kontaktowego między nami, prawda? Czyli jak efektywnie się kontaktować, jak się efektywnie porozumiewać, żebyśmy byli na bieżąco i państwo z naszymi pracami, my z państwa oczekiwaniami w zakresie właśnie nawet pierwszego posiedzenia komisji, czyli te rzeczy, które zostały dzisiaj wyartykułowane, plus odpowiedzi, czy to strony rządowej, czy też państwa wątpliwości, pytania, czy sugestie i uwagi. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem regularnych kontaktów, z tym, że szanowni państwo, od 2020 roku doskonale nauczyliśmy się posługiwać dodatkowym kanałem komunikacji, który jest absolutnie sprawny, błyskawiczny i możemy się w przeciągu 2 godzin od umówienia na wzajemny kontakt spotkać i po prostu pewne rzeczy w formie elektronicznej, hybrydowej omówić. Będę państwa gorąco namawiał, bo się czasy zmieniają. My faktycznie mówimy, pan doktor tutaj wspomina, co było 11, 10, 8 lat temu. Przestrzeń zmienia się. Zmienia się społeczeństwo, zmienia się dostęp do narzędzi teleinformatycznych, które pozwalają nam spotykać się bardzo, bardzo często. I posiedzenia komisji nie muszą trwać 8 godzin, mogą trwać godzinę bądź dwie, przy założeniu, że będziemy się spotykać w formie hybrydowej. Przecież każdy ma dostęp do sprzętu podstawowego, w którym już nawet po zainstalowaniu najprostszej aplikacji, bo możemy to wszystko sobie domówić, jak technicznie możemy to zrobić, możemy się dogadać, że szanowni państwo, spotykamy się hybrydowo i dzielić sobie ten komponent komisji na kilka spotkań, godzina, dwie. I gwarantuję panu, panie przewodniczący, że pańskie obawy dotyczące współuczestnictwa przedstawicieli strony rządowej będą zupełnie inne niż w formie klasycznej. Wiem, co mówię, ponieważ tak samo prowadzę obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wszystkie zespoły problemowe odbywają się online i mam ostatni do spraw administracji bezpieczeństwa odbył się wczoraj. I wszystkie osoby uczestniczyły, ponieważ była to bardzo prosta forma uczestnictwa. Nikt nie musiał opuszczać swojego stanowiska pracy. Był do dyspozycji, ponieważ cały czas był podgląd na bieżąco, co się dzieje na danej komisji, o czym dyskutujemy. W momencie wskazania właściwej osoby do odpowiedzi to trwało, szanowni państwo, efektywnie i w ciągu godziny zamknęliśmy 4-punktowe posiedzenie bardzo ważnego zespołu do spraw bezpieczeństwa. Apeluję do państwa o przyjęcie takiej formuły, która jakby bardzo dobrze wpłynie na państwa oczekiwania w zakresie naszego wzajemnego kontaktu. Nie uciekam od tego, że czasami się warto spotkać, poklepać po ramieniu, przywitać się, wypić razem kawę, zjeść kanapkę. Absolutnie tak. Ale ze względu na efektywność naszych spotkań, bardzo proszę, żebyście państwo przeanalizowali i przyjęli taką formułę, ponieważ czasy się zmieniły, a kwestia COVID-a przyzwyczaiła nas i umożliwiła nam jakby tą formę kontaktów. Teraz oddaję głos panu dyrektorowi Rudlickiemu.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, szanowni państwo. Przecież to już wiele do uzupełnienia nie pozostało, ponieważ pan minister zgodę na częstsze spotkania w formie mniej staroświeckiej zadeklarował. Pan przewodniczący, pan doktor Kuprianowicz podnosił kwestię obsługi. To jest oczywiście kwestia rozumienia przepisu i co to jest obsługa techniczno-organizacyjna. Rozumiem, myśmy wielokrotnie prowadzili dyskusję, wielokrotnie była podnoszona kwestia sekretariatu. Jeżeli jest takie oczekiwanie, ja mogę dalej tę dyskusję prowadzić, ale wydaje mi się, że zostawmy to zespołowi pani dyrektor do przemyślenia i rozważenia innych form. Ja niezmiennie twierdzę, że w strukturach Urzędu Państwowego i Korpusu Służby Cywilnej wyodrębnienia personelu, który będzie funkcjonalnie, operacyjnie podlegał strukturom zewnętrznym, jest trudne do wyobrażenia sobie. Nie chcę powiedzieć niemożliwe z ostrożności procesowej. Powracać z ofertą chyba przedkładano od 2 lat, żebyście państwo wskazali, która organizacja zapewni taką obsługę, a my zwiększymy dotację podmiotową. Na pewno ten pomysł jest aktualny. Na pewno pani dyrektor będzie w stanie wymyślić, czy przynajmniej przedyskutować jeszcze inne pomysły z tego obszaru. Natomiast skoro pan minister się odnosił do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, tam są 2 sekretariaty. Tylko zwróćcie państwo uwagę, tam są 2 sekretariaty, 2 sekretarzy. Tylko strona samorządowa obsługuje swój sekretariat całkowicie samodzielnie i jedna z organizacji, jeżeli się nie mylę, Związek Miast Polskich, ale to nie ma, znaczy pan minister potwierdził, że się nie mylę, a gdybym się mylił, to dla meritum nie ma żadnego znaczenia, mógł być to Związek Powiatów, zatrudnia na etacie sekretarza, który, brakuje mi pamięci, od kiedy jestem sekretarzem, i zapewnia sprawne funkcjonowanie strony samorządowej. To nie jest wzorzec, chyba że metodą dotacji dla organizacji, która to skopiuje. Ja bym proponował na dziś, jeśli chodzi o sekretariat i obsługę, tyle, a po przedstawieniu wyników analiz byśmy to kontynuowali. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Może ja tylko ad vocem. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewien dobry problem. My nie zaczynamy dzisiaj rozmowy o początku funkcjonowania Komisji Wspólnej, tylko mówimy o organie, który istnieje od 19 lat. I przez te 19 lat nie udało się wypracować modelu zapewnienia stronie mniejszościowej minimalnych warunków dla funkcjonowania. Chciałem tylko na to zwrócić uwagę. Możemy sobie oczywiście podyskutować, ale przyznam szczerze, że ja już nie widzę sensu tego dyskutowania, bo nic z tego nie wynika. Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś model, bo zresztą takie kwestie zaproponowaliśmy też w bilansie otwarcia, proponując generalne przemodelowanie organów zajmujących się mniejszościami, w tym powołanie Rady Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce. W naszym przekonaniu powinno dokonać się taka reforma. Wtedy można myśleć o stworzeniu odpowiedniej instytucji obsługującej taki organ państwa. Natomiast porównanie do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wydaje mi się, że tutaj nie mamy tutaj do końca analogii, ponieważ samorządy mają swoje dochody ze środków publicznych, natomiast mniejszości narodowe i etniczne nie mają takich dochodów, więc o ile samorządy mogą sobie pozwolić na to, żeby zgodnie z prawem sfinansować funkcjonowanie sekretariatu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to o tyle w przypadku mniejszości narodowych i etnicznych możemy to zrobić wyłącznie ze środków prywatnych, co też bardzo zazwyczaj czynimy, bo z jakich innych środków możemy finansować działania strony mniejszościowej jako jej członkowie? Robimy to z własnych środków prywatnych. Dziękuję bardzo. Pani Marzia Łapkowicz.
Dziękuję bardzo. Myślę, panie ministrze, my nie jesteśmy... Ja używam sprzętu przez cały okres od pandemii, używamy do komunikacji między w ramach strony mniejszościowej Teamsa, który jest częścią oprogramowania, które Microsoft udziela w ramach bezpłatnej dotacji Związkowi Karaimów Polskich. Pracujemy na Teamsie. Jeżeli spotykaliśmy się na posiedzeniach zdalnych, to też, więc tutaj nie ma problemu, że my nie potrafimy pracować na Teamsie, który jest tym narzędziem bezpośredniej komunikacji. To na pewno. Natomiast myślę, że też powinny być rozwiązania. Z jednej strony powinniśmy się spotykać w jakimś rytmie, powinniśmy się spotykać na posiedzeniach stacjonarnych i spotykać się na posiedzeniach wyjazdowych, bo niektóre tematy tak naprawdę tego wymagają. To są, jeżeli chodzi o samo posiedzenie komisji. Natomiast jest jeszcze jeden taki skomplikowana, a zarazem prosta rzecz, o której pan współprzewodniczący Kuprianowicz nie powiedział. Panie ministrze, jeżeli pan wysyła pismo do gdzieś, to czy robi to pan, czy pana sekretarka? Oprócz podpisania dokumentu. Sekretarka.
Czy nie? Mamy dwie formy wysyłki dokumentu. Formę elektroniczną ZEDOKA. Pyta pani o nią.
Ona jest zarezerwowana do
podpisu kwalifikowanego elektronicznego, tak. Więc nie ma innej możliwości niż podpisanie przeze mnie.
O dokumentach papierowych, które czasami trzeba podpisać.
No, wie pani, no, w nie domu wysyłam to osobiście. No tutaj przecież mam do tego aparat, bo to się inaczej przecież nie da. Jest ewidencja i organizacja pracy,
tak,
prawda?
Więc ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że współprzewodniczący, którego jakby zadań należy podpisywanie jakiejś pewnej ilości dokumentów papierowych, to on nie ma sekretarki. On nie ma środków z budżetu ministerstwa na pokrycie kosztów wysyłki. Czyli on musi wydrukować, podpisać, kupić znaczek pocztowy albo zamówić kuriera i zrobić to fizycznie sam. I to jest właśnie to, co przy organizacji pracy komisji czy biura strony mniejszościowej też jest, to jest taki prosty temat. My jako wszyscy tutaj, znaczy większość z nas tutaj, bo nie wszyscy, niektóre organizacje są większe, mają pracowników biurowych. Zwykle my jesteśmy robotami, którzy od momentu projektowania do momentu zamykania projektu i funkcjonowania robimy to samodzielnie. To jest dodatkowy obowiązek. Prościej by było, żebym ja na przykład, przypuśćmy, Grzegorz ma do podpisania jakieś dokumenty, które dostaje w postaci elektronicznej z ministerstwa, musi je podpisać w papierze, podpisuje je, dzwoni. Musi, ponieważ nie ma podpisu kwalifikowanego. Ponieważ jego referentka nie pozwoliła mu tego podpisu zakupić. To jest, zdradzam tajemnicę, o której referentce... Tak, bo to jest kolejna rzecz.
Nie wykluczamy tej formy komunikacji, ponieważ dozwolona i dopuszczalna powinna być komunikacja między nami elektroniczna.
Zdecydowanie. Jestem fanką podpisu zaufanego. Tak. Jestem fanką podpisu... Tak. No więc to, ale. Znaczy, ja jestem fanką tych wszystkich rozwiązań. Natomiast są takie momenty, kiedy dokumenty muszą być podpisywane, właśnie wymagają pewnej inwestycji, czasu i finansów. I to jest ten moment, kiedy analizując pracę strony komisji, to też musi być uwzględnione, tak naprawdę. Bo oczywiście wszystko jest prostsze, tylko że nie zawsze jest takie oczywiste. W przypadku niektórych organizacji składając wniosek w ogóle nie muszę nic podpisywać, bo składając wniosek nawet podpisu ode mnie nie potrzebują. Podpisuję dopiero podpisując umowę. Tak jest w samorządzie, tak jest w Ministerstwie Kultury. I tam przyjmują na przykład podpis zaufany, którego MSWiA nie przyjmuje, wymaga kwalifikowanego, on kosztuje. I to są też różne rzeczy, które w działaniu nam po prostu... No, utrudniają pewne życie.
I dlatego też na początku mojej wypowiedzi powiedziałem, że będziemy analizować. Pamiętacie państwo, odniosłem się, że ta nasza kwerenda państwa postulatów spowoduje to, że zespół będzie też wyodrębniał te rzeczy, które są wspólne dla jakby składania wniosków do innych ministerstw. My musimy to wszystko jakby rozczytać, żeby to zunifikować. Ja o tym też dzisiaj mówiłem.
Myśmy też o tym rozmawiali, bo tutaj też mówiłam pani dyrektor Alchauk, że powinniście państwo również przeanalizować, w jaki sposób samorządy udzielają dotacji z pożytku publicznego. Bo tam też są bardzo, bardzo sprawne narzędzia. Sama składam więc i do Ministerstwa Kultury, i do MSZ-u, i do samorządu, więc wiem, na ile to jest prostsze niż system, który obowiązuje nas w ministerstwie. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś głosy? Przechodzimy więc do kolejnego punktu, harmonogram prac Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2024 roku. No tak jak wspominałem, zwyczajem Komisji Wspólnej było ustalanie takiego harmonogramu prac. Tutaj już możemy dyskutować, które posiedzenia mają mieć charakter zdalny, które stacjonarny, natomiast nie zmienia to faktu, że warto opracować taki harmonogram i ustalić pewne terminy. Ja już tłumaczę, dlaczego w naszym przekonaniu też warto ustalić terminy, dlatego że jeśli mówimy o posiedzeniach stacjonarnych, ale także i zdalnych, należy pamiętać, że zazwyczaj członkowie Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych nie pełnią tej funkcji zawodowo, to jest funkcja społeczna. Zazwyczaj pracują oni zawodowo, więc muszą wcześniej zaplanować sobie udział w posiedzeniu, z znacznym wyprzedzeniem udział w posiedzeniu komisji, więc nasza propozycja jest taka, abyśmy powrócili do tworzenia harmonogramu pracy, zarówno jeśli chodzi o terminy, ale także przede wszystkim o kwestie merytoryczne, abyśmy ustalili zakres tematów, które powinny być w pierwszej kolejności poruszone na posiedzeniach komisji. Natomiast forma tego posiedzenia jest oczywiście, może część posiedzeń oczywiście jak najbardziej może mieć charakter zdalny. Może zdradzę taką tajemnicę, że posiedzenia strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych generalnie odbywają się zazwyczaj w formie zdalnej. Gdy odważyliśmy się zrobić jedno posiedzenie pod koniec zeszłego roku stacjonarnie i spotkaliśmy się w Warszawie, korzystając z uprzejmości Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie uzasadniła nam salę w biurze. No, potem się okazało, że jednak zwrot kosztów podróży przewidziany ustawą nie był możliwy dla członków Komisji Wspólnej ze strony mniejszościowej, tak więc preferujemy także posiedzenia zdalne i jest to wszystko do rozważenia, natomiast wydaje się, że warto ustalić harmonogram pracy na ten rok w jakiejś perspektywie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, oczywiście mając na uwadze to, że wyartykułował Pan tą potrzebę, ja dzisiaj ze względu na to, że ten nasz harmonogram pracy, szczególnie w ministerstwie, szczególnie w resorcie, za który odpowiadam w kontekście administrowania samorządom, między innymi, a przede wszystkim pracą samorządów i nadzorem nad sprawnym działaniem wojewodów, nie jestem w stanie przyjąć na sztywno terminów. Nawet w przypadku Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego zostawiliśmy sobie furtkę, co do zasady jest to pierwsza siódma miesiąca, ostatnia siódma miesiąca. Ale też nie jestem związany, ponieważ wypadają takie rzeczy, że po prostu muszę reagować i po prostu nie mam jej w ministerstwie i jakby prowadzenie obrad bez współprzewodniczącego strony rządowej traci się, znaczy no nie ma możliwości takiej. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie pewnej formy elastyczności co do ewentualnych terminów i jeszcze raz do Państwa będę oczywiście i pytanie teraz Panie Grzegorzu, czy to, że sobie ustalimy termin na za 4-7 miesięcy, że będziemy mówić o tym, czy to jest dla Państwa efektywne i satysfakcjonujące? Satysfakcjonujące. Ja nie wiem, no chyba, że macie ten temat już omówiony, wczoraj omówiliście sobie, że zaprogramujemy sobie w jakimś horyzoncie czasowym pewne tematy, o których chcecie mówić za miesiąc, dwa, trzy, cztery. To jest Państwa decyzja, natomiast nie chciałbym stać się tutaj uzależniony od terminów, ponieważ no, dynamika mojej pracy, uczciwie Państwu mówię, jaka jest, tak? I proszę o zrozumienie.
Znaczy, jeśli chodzi o kwestię pierwszą, to jest oczywiste, że ustalamy jakieś terminy, ale są sytuacje nadzwyczajne, które powodują zmianę tych terminów. Natomiast to, w jaki sposób pozwala nam uporządkować i coś planować. Natomiast no, zawsze są sytuacje nadzwyczajne, gdy taki termin musimy przesunąć. To jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o programowanie problematyki, no z pewnością możemy wskazać szereg tematów, które powinny być poruszone. Tak się złożyło, że ja wymusiłem, bo chyba tego inaczej nie można określić, opracowanie harmonogramu prac Komisji Wspólnej na rok 2023. No i z tego harmonogramu nie wiem, czy zrealizowaliśmy 20%, więc tam były wskazane tematy, które powinny być opracowywane, omówione, które wymagają uwagi komisji. Powiem więcej, tych tematów się pojawiło więcej, także wydaje się, że biorąc ogrom spraw, które stoją przed nami do omówienia i rozstrzygnięcia, wydaje się, że jest to jak najbardziej zasadne, aby taki harmonogram przygotować i wskazać tematy. Oczywiście pojawią się tematy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest też naturalny bieg rzeczy. Moja propozycja byłaby taka, żebyśmy wspólnie, strona mniejszościowa i rządowa, wypracowała harmonogram, zaplanowała, ile będzie posiedzeń Komisji Wspólnej w tym roku, czy to w formie zdalnej, czy w formie stacjonarnej, i wspólnie opracować harmonogram, po prostu jakie tematy będą wiodącymi na tych posiedzeniach. Ewentualnie zawsze to można zmodyfikować w zależności od sytuacji.
Panie dyrektorze, tak, to jest słuszna uwaga, ponieważ tutaj i pani, zarówno pani dyrektor, jak i pan dyrektor jakby próbują podsumować tą część, żeby z tego coś wyszło. No, czujemy presję jakąś, żeby teraz tutaj ustalić kalendarium, ale słuszna uwaga w postaci przed rozmową z pełnomocnikami wojewodów, która to również dla nas będzie ważna, ponieważ tam też są pewne wątki, o których, które mogą być wypełnieniem jakby działań, prac naszej komisji, ale też jeszcze inne okoliczności, o których pan dyrektor za chwilę powie, może powodować, że no ciężko będzie dla nas teraz jakby, żebyśmy się stali zakładnikami ustaleń, o których dzisiaj tutaj powiemy.
Znaczy, nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj ustalili.
Szanowni Państwo, gorąca prośba, nie idźmy jakimiś utartymi schematami, o których mówiliśmy 7, 8, 9 lat temu. Bądźmy efektywni. Jak już się umówimy, to na 100%. Ja taki jestem. Ja jestem konkretny facet. Chyba dzisiaj też byliście w stanie się ze mną tutaj tak mniej więcej zapoznać, tak? Ja chcę robić, a nie gadać. Jeżeli do czegoś się zobowiążę, to zrobimy, ale zróbmy to, żeby to miało ręce i nogi, żeby to stało na nogach, a nie na głowie. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, był przecież taki moment, gdzie myśmy się umawiali, ile tematów na posiedzenie pochodzi od strony mniejszościowej, ile od strony rządowej. Może umówmy się w ten sposób. Pani dyrektor będzie miała teraz spotkanie z pełnomocnikami. Będziemy mieli przegląd swojej strony. Pełnomocnicy to są, przypominam, że to nie są pełnomocnicy ministra, tylko wojewodów. Pan minister oczywiście nadzoruje tych wojewodów, ale zadania ustawowe są wojewody i on realizuje je rękami swojego pełnomocnika. Pani dyrektor się spotka z tymi pełnomocnikami. Jak już pan minister chyba ze dwa razy, a nie, jeżeli nie trzy, dzisiaj deklarował, chce, żeby oni naprawdę zajmowali się, żeby oni nie mieli do jakiegoś stanowiska służbowego dopisane pełnomocnik, tylko żeby oni nimi byli. Skoro, jak ja wspomniałem, pan minister nadzoruje ich przełożonych, więc wydawać by się mogło, że ma jakąś moc sprawczą. W związku z tym, po spotkaniu z tymi osobami piastującymi te funkcje, będziemy mieli ogląd rządowy w skali kraju. I może wtedy w trybie roboczym... ja bym sugerował, żeby z panią sekretarz zacząć ustalenia robocze, żeby pan minister miał na biurku jakiś draft, jak się panowie spotkają.
Proszę sekretarza swojego, żeby to zrobił, dobrze.
To my obsłużymy, ja będę pańskim sekretarzem w tej sprawie i będę negocjował z panią dyrektor. Natomiast mam propozycję, żebyśmy i ustalali ilość potrzebnych spotkań pod te tematy. Bo tak nie, no ja znów będę tym niedobrym, ale najważniejsze jest, żebyśmy się spotkali 5 razy do roku. Chyba najważniejsze jest, żeby przedyskutować 5 istniejących, a może 15 tematów i względnie skutecznie podjąć decyzje kierunkowe działania. Więc proponuję jako kompromis, żebyśmy zmierzali ku temu harmonogramowi, ale zrobionemu zgodnie z potrzebami, spotkanie obu, w takim razie współprzewodniczących, żeby był status symetryczny i ustalenie zakresu spraw, a potem my zajmiemy się technikaliami i propozycjami ilości posiedzeń i terminów z tymi zastrzeżeniami kalendarza pana ministra, o których pan minister wspominał.
Panie dyrektorze, ja bym bardzo prosił o nieinsynuowanie mi tego, że najważniejszym jest to, żebyśmy się spotkali 5 razy, bo tak to by brzmiało. Ja mówię o rytmie pracy komisji, który wynika z pewnego doświadczenia, ale także z tych zaszłości, które były w ostatnich latach. W zeszłym roku mieliśmy 2 posiedzenia komisji wspólnej i de facto nie zajmowaliśmy się z kwestiami, problemami, które chcieliśmy na bieżąco rozwiązywać, tylko nowymi kwestiami, które się pojawiały. Więc to nie wynika z tego, że przyjmujemy założenie, że musi być 5 posiedzeń komisji w roku, tylko raczej wynika z mojego doświadczenia, że jest tak dużo problemów, że w moim odczuciu, z mojego rozeznania, to jest liczba posiedzeń potrzebna, żebyśmy omówili te podstawowe kwestie, o których czasem planowaliśmy mówić, panie dyrektorze, w 2020 roku albo 2021 i jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Były nawet przygotowane materiały przez stronę rządową do pewnych rozmów, do pewnych punktów, które miały zaistnieć w 2021 roku, ale w końcu do dzisiaj te materiały czekają. Także więc...
Przepraszam, to nie jestem w stanie, absolutnie nie jestem, ja jestem zadaniowcem, jeżeli mam problem, mam problem, z komunikacją, więc raportuję o tym problemie i oczekuję działania. Jeżeli jest problem palący, państwo jako strona społeczna mówicie, że musimy się z tym problemem zmierzyć i oczekujecie ustami współprzewodniczącego o zwołanie komisji w trybie nawet zdalnym, o którym mówiliśmy. Jeżeli taki tryb ma miejsce, posiedzenie trwa 2 godziny, załatwimy temat. Czy ono jest skuteczne, czy do tego jest potrzebna formuła stacjonarna? Nie, ponieważ państwo jesteście zadowoleni z formy takiej, która przynosi dla państwa realne korzyści, a nie, że my musimy się gremialnie zebrać i przedyskutować to na tej pięknej sali imienia Władysława Stasiaka. No nie o to chodzi. My mamy być efektywni, nie musimy robić tego z założeniem kalendarzowym, tylko żeby sprawy państwa szły do przodu, bo chyba o to nam chodzi tutaj, prawda?
Panie ministrze,
był czas, kiedy szło.
Panie ministrze, ja myślę, że po prostu ten niedosyt tych spotkań wynika z tej 9-miesięcznej przerwy i stąd jest ta taka potrzeba, żeby to jakoś ramowo zrobić. Ja bym tak może zaproponował, jakbyśmy się mogli, nie wiem, umówić na najbliższe spotkanie, nawet online, ale żeby jakaś deklaracja, niech to nawet będzie na zasadzie ostatni tydzień czerwca, tak, żebyśmy mieli jakieś ramy, kiedy to się ma odbyć, a w międzyczasie panowie dopracujecie, czy departament dopracuje harmonogram tych, jak to ma w przyszłości wyglądać, ale żebyśmy dzisiaj, jak gdyby nie kontynuując teraz tej dyskusji, ustalili mniej więcej ramowo, jeżeli się nie da konkretnej daty, to mniej więcej, który to byłby tydzień, na przykład czerwca, tak mówię, miesiąca, żebyśmy mogli gdzieś sobie to odnotować i powiedzmy, że w najbliższym czasie by państwo doprecyzowali tą datę, a wtedy byśmy mogli dalej procedować. Dziękuję bardzo.
Taka koncepcja była od początku, żebyśmy ustawili ramowe terminy.
Mam jeszcze jedną taką drobną uwagę dotyczącą, bo tego, o czym mówili państwo, dotyczące spotkań z pełnomocnikami tymi, teraz tego nowego, ja na razie tylko wymieniłam z nim pisma, jeszcze go nie znam, jutro go prawdopodobnie poznam, ale chciałam tylko przypomnieć pewną taką, Rafał Bartek będzie pamiętał, takie posiedzenie, kiedy było posiedzenie wojewodów i byli na to spotkanie, byli zaproszeni przedstawiciele mniejszości, no akurat to był Rafał i ja, którzy referowali sprawy mniejszości, jakby ze strony mniejszości te oczekiwania, które mniejszości mają względem pełnomocników, żeby był ten dialog. Ponieważ no, tak, do takiej, to mówię, to jest taka oczywiście przeszłość, tego już w tej chwili mam nadzieję, że tego typu sytuacji nie będzie, ale w zeszłym roku ostatni mój kontakt z pełnomocniczką wojewody dolnośląskiego był wtedy, kiedy ona musiała ocenić moje projekty w ramach konkursu, bo dostała takie zadanie ocenienia moich projektów. Zadzwoniła do mnie, zapytała, co ona ma wpisać w te tabelki, bo ona nie ma bladego pojęcia, ponieważ moja organizacja ma siedzibę we Wrocławiu, ale ja projekty realizuję ogólnopolskie i na Litwie i ona od czasu do czasu bywa na wydarzeniach, które ja robię, ale bladego pojęcia nie ma na temat tego, co robi moja organizacja. Ona ma ogląd na temat mniejszości romskiej, bo to są problemy, które są bieżące lokalnie. W związku z czym jakby wyrażamy taką, myślę, propozycję, to jest kwestia wyłonienia tych osób, które mogłyby być na takim spotkaniu, które mogłyby pokazać perspektywę mniejszości. Dziękuję.
Szanowni Państwo, 27, tak, czerwiec. Wstępnie, proszę, tak jak widzicie, no nie jesteśmy w stanie, też nie ma innych moich dyrektorów departamentów, bo być może oni już mają coś wpisane dla Szymańskiego, a ja tego nie widzę. Dlatego też 27 to jest ta rama. Punkt wyjścia. Przechodzimy do tematu sprawy różne, tak? Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja w sprawach różnych chciałbym poruszyć jeden wątek. No bardzo żałuję, że nie ma już z nami przedstawiciela Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, dlatego że to jest sprawa, o której chciałbym poruszyć. Od 2016 roku trwa procedura wpisania takiego projektu meczety i cmentarzy Tatarów polsko-litewskich na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W 2016 roku ta procedura została zapoczątkowana. To jest transgraniczny wpis między Polską a Litwą. I organizacje tatarskie tutaj zaczęły w tej kwestii działać i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszło do porozumień międzyresortowych między Polską a Litwą, ale dalej projekt utknął. I tutaj jest prośba teraz ze strony komisji do pana ministra, do władz, żeby w jakiś sposób zmobilizować może urzędników departamentu w Ministerstwie Kultury, żeby ten projekt zaczęto opracowywać merytorycznie. My oczywiście się to chcemy włączyć, żeby nie wyszła kwestia taka jak niestety, jak z zgłoszeniem Stoczni Gdańskiej, gdzie słabo merytorycznie projekt był przygotowany i projekt upadł przecież. A tutaj jakby to dziedzictwo Tatarów, ten fenomen funkcjonowania muzułmanów w otoczeniu chrześcijańskim jest niezwykle ważny, nie tylko dla Polski, ale też w kontekście europejskim. I tutaj jest bardzo duża szansa na to, że ten projekt cmentarze i meczety Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jest w stanie zostać wpisany na tą światową listę UNESCO. Więc bardzo prosimy tutaj o wsparcie. Ja liczyłem na to, że będzie ktoś z Ministerstwa Kultury, ale pani po 10 minutach jakby już zniknęła, więc nie zdążyłem jej nawet na korytarzu złapać. I druga sprawa, proszę Państwa, bardzo palący problem. Jest to kwestia realnej ochrony naszych zabytków we wsi Bochoniki i Kruszyniany. Proszę Państwa, była już ta sprawa raz dyskutowana na komisji, kwestia Kruszynian, kwestia Bochonik. W Kruszynianach kwestia Kurników i w kwestii Bochonik kwestia Żwirowni. Chodzi, proszę Państwa, o to, żeby może w tym nowym rozdaniu, w tym nowym otwarciu kwestii i rządu, i kwestii komisji, i pana ministra, żeby realnie podejść do tego, jak ochronić te dziedzictwo kulturowe. Chciałbym przypomnieć, że i meczet w Bochonikach, i meczet w Kruszynianach jest wpisany jako pomnik historii. I tutaj ta pozorna ochrona, jak stworzenie parków kulturowych, to nie daje tej ochrony. Te zabytki są ważne nie tylko dla kultury polskiej, ale także europejskiej, więc tu naszym zdaniem państwo też powinno wziąć część odpowiedzialności za to, żeby to realnie ochronić, żeby nie robić pozorowanych ruchów. My pamiętamy, kiedy NIT był tutaj na posiedzeniu komisji, kiedy NIT miał się tym zająć, no ale mamy takie wrażenie nieodparte, że w tym NIT-zie ktoś tam wkłada kija w szprychy i to wszystko upadło gdzieś tam. Raz wpis z UNESCO też gdzieś tam utknął w tym Ministerstwie Kultury i mamy takie czasem wrażenie, że to jakby nie zależy państwu na tym, żeby promować to, co mamy pięknego, że tak powiem, dobrego i ten jednak wpis UNESCO byłby czymś niezwykłym dla ochrony, nie tylko samej kultury Tatarów, ale pokazaniem tym, jak państwo polskie współdziała i promuje i chroni tą kulturę. I ten wpis UNESCO, naprawdę on jest na bardzo zaawansowanym etapie, skoro już międzyresortowo zostało to uzgodnione. Litwa bardzo chętnie przystąpi do tego projektu, bo są uzgodnienia międzyresortowe, tylko z naszej strony gdzieś to utkwiło. Ja tutaj ze swojej strony, jako przedstawiciel mniejszości tatarskiej, ale też jako akademik, deklaruję chęć pomocy w merytorycznym uzasadnieniu tego projektu. To absolutnie nie chcemy tego zrzucić na urzędników, którzy mogą nie mieć takiej wiedzy. Ale my mamy tą wiedzę jako naukowcy, mamy w swoim środowisku osoby, które się tym zawodowo zajmują, historią, więc tutaj deklarujemy jak najbardziej daleko idącą pomoc dla ministerstwa w opracowaniu merytorycznym tego projektu. Chodzi o to, żeby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ruszyło z tym projektem, żeby jakoś gdzieś tam, panie ministrze, kogoś tam szturnąć, że się tak wyrażę, do tego, żeby się odezwał, żeby jakby to ruszyło, bo to gdzieś tam utkwiło, a czas ucieka, a myślę, że czas działa na naszą niekorzyść i chodzi o to, żeby jakby, skoro jest przychylność Litwy, skoro jest przychylność tutaj z naszej strony, żeby ruszyć to, byśmy mieli piękny wpis UNESCO. Także to jest moja prośba. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podzielę się z Państwem pewnym wspólnym spostrzeżeniem, które skonsultowaliśmy podczas Pańskiej wypowiedzi w ramach spraw różnych, które również powinno wpłynąć na efektywność spraw różnych. Czyli żebyśmy nie patrzyli sobie w oczy, nie wzajemnie kiwali głowami, tylko żeby ten temat ruszył. Moja propozycja jest taka, którą skonsultowaliśmy w 10 sekund i uzyskaliśmy pełne poparcie i konsensus w tej materii, żeby sprawy różne wzorem Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego przesunąć na początek. Państwo przygotowujecie pewne spektrum spraw różnych, konsultujecie, przedkładacie na tydzień przed komisją. jak na tydzień co najmniej przed komisją, to jest oczywiście robocze ustalenie, proszę się nie przywiązywać, wówczas do tych spraw różnych my wysyłamy do poszczególnych resortów i państwo otwieramy komisję sprawami różnymi według ustalenia i pańskie pytanie teraz by miało od razu gotową odpowiedź. Jeżeli tego typu rozwiązanie jest przez państwa akceptowalne, to też powinno wpłynąć na to, że te tematy ruszą z miejsca, prawda? Czy to jest pomysł, który państwo akceptujecie?
Bardzo dobry.
Dziękuję. To, pan Grzegorz, tak?
Tak,
to jeszcze oddaję głos panu Grzegorzowi.
Różnych, przy tym od razu chciałem zaznaczyć, że będzie kilka spraw różnych i to bardzo, bardzo różnych, czasem aż dziwnych, że na Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości te tematy się pojawią. Chciałem zacząć od sprawy najbardziej ogólnej, w sprawie której jest kwestią, była to kwestia ustalona wspólnie na wczorajszym posiedzeniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej, bo zwyczajowo takie posiedzenie się odbywa. Chodzi o kwestię sytuacji Towarzystwa Słowaków w Polsce. W imieniu całej strony mniejszościowej chciałem zwrócić się z gorącym apelem do pana ministra o to, aby pochylić się nad tym problemem i znaleźć dobre rozwiązanie, które pozwoli wyjść z tego pata, który od kilku lat istnieje zarówno w kwestii inwestycji w Jabłonce, jak i też generalnie funkcjonowania Towarzystwa Słowaków w Polsce i stosunku wobec tego towarzystwa. Gorąca prośba ze strony wszystkich mniejszości, aby nad tym tematem się pochylić i ten problem rozwiązać, bo on też ciąży bardzo już od kilku lat nad naszym funkcjonowaniem jako mniejszości i zakończmy to, nie będziemy musieli to tylko po prostu wracać. Kolejna kwestia, którą chciałem zasygnalizować i która myślę, że powinna też się stać przedmiotem obrad komisji, to jest wydarzenie, które miało miejsce w listopadzie zeszłego roku. Mam na myśli skandaliczną decyzję prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie akcji Wisła. Sama decyzja skandaliczna, a jeszcze bardziej skandaliczne i kuriozalne uzasadnienie tej decyzji. Nie będę temat rozwijał, wydaje się, że to jest oczywiste. Kolejna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, dotycząca już też mojej społeczności, to fakt, że w tym roku minęła 80. rocznica zbrodni w Sachryniu, w wyniku której z rąk formacji Polskiego Państwa Podziemnego zginęło kilkuset obywateli Rzeczypospolitej narodowości ukraińskiej wyznania prawosławnego. W tym roku minęła to uroczysta rocznica. W poprzednich latach pamięć historyczna społeczności ukraińskiej, społeczności prawosławnej w tym względzie była poddawana presji ze strony organów państwa. Dla naszej społeczności jest ten element pamięci jest bardzo istotny. W tym roku była ta 80. rocznica. Oczekiwanie ze strony naszej mniejszości, ale myślę, że podobnie jest w przypadku innych mniejszości i ich pamięci historycznych jest takie, aby pamięć historyczna mniejszości była częścią różnorodnej pamięci społeczności obywatelskiej naszego państwa. I w takich sytuacjach też ważna jest obecność przedstawicieli państwa, którzy czczą pamięć obywateli Rzeczypospolitej innej niż polska narodowości, także tam, gdzie mamy odmienną pamięć historyczną. Taki gorący apel o to, aby w przyszłości tego na to zwrócić uwagę także, bo przyznam, że było wielkie oczekiwanie, że będzie przedstawiciel państwa pojawi się w Sachrzeniu w tą 80. rocznicę. Kolejna kwestia zupełnie już, można powiedzieć, mogłoby się wydawać abstrakcyjna, ale myślę, że bardzo istotna. Mam na myśli kwestię działań podejmowanych przez rząd, bardzo słusznych i potrzebnych, niezbędnych działań w celu ochrony Puszczy Białowieskiej. Myślę, że bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, że oprócz komponentu przyrodniczego należy chronić także komponent kulturowo-etniczny tam występujący. Puszcza Białowieska i jej okolice to wyjątkowy obszar pod względem kulturowym. Tam występują gwary białoruskie, gwary ukraińskie. Jest to region, gdzie zachowała się w stanie żywym nasze dziedzictwo, naszych mniejszości i bardzo ważne jest to, aby patrzeć na to całościowo, szukając rozwiązań ochrony Puszczy Białowieskiej, patrząc na to w szerszej perspektywie niż tylko przyrodniczej, w perspektywie przyrodniczo-kulturowo-etnicznej także. Myślę, że jest to bardzo ważny element i podobny kontekst też, jak mówię, to może to wydawać się nieco kuriozalne, ale na Podlasiu obecnie także środowiska mniejszości sygnalizują bardzo poważny problem wylewu ekspansji kurników i wylęgarni kurczaków. To może to wydawać się abstrakcyjne, co ma do mniejszości, no ale to realnie wpływa na funkcjonowanie mniejszości, ponieważ zmniejszenie atrakcyjności zamieszkiwania w poszczególnych miejscowościach, gdzie mniejszości są u siebie, powoduje opuszczanie tych miejscowości, co z kolei wpływa na możliwości zachowania własnej tożsamości. I na koniec jeszcze raz wątek pełnomocników. Taka gorąca prośba, czy nie można byłoby rozważyć tego, aby przedstawiciele mniejszości, ktoś z przedstawicieli mniejszości, jeden czy dwie osoby, wzięły udział w spotkaniu z pełnomocnikami, aby też uczulić pełnomocników na pewne kwestie, jak pewne kwestie wyglądają z perspektywy mniejszości. Tak jak wspomniał pan, jak to już wspomniano, tak wcześniej było i czy można byłoby do tego modelu wcześniej kiedyś wrócić. Dziękuję bardzo.
Ja, gdyby w tych sprawach różnych, ja wiem, że będziemy czekać na tę odpowiedź odnośnie bilansu otwarcia, ale mimo wszystko chciałbym na dwie kwestie uwypuklić, czy one już dzisiaj padły, znaczy jedna wielokrotnie nawet. Gorąca prośba, aby jednak po tym dzisiejszym posiedzeniu może w miarę szybko powołać ten zespół czy komisję do spraw edukacji. Akurat przedstawiciele Ministerstwa Edukacji wiem, że tej czekają na nas, żebyśmy dołączyli do prac i włączyli się. Wiem, że też taka deklaracja padła ze strony pani minister Lubnauer, więc jak to czasami tak pięknie brzmi, jakby się udało bez zbędnej zwłoki powołać ten zespół, na który naprawdę czekamy i byśmy chcieli tam w tym zespole kontynuować te dyskusje, rozmowy i szukać konkretnych rozwiązań edukacyjnych, żeby ich nie wnosić z kolei tutaj na tą komisję, bo to są zbyt kompleksowe rozwiązania. Wiemy z historii, że ważne jest, żeby ten impuls wyszedł z tej komisji, dlatego o tym jeszcze raz mówię. Tak też zresztą rozmawialiśmy z panią minister Lubnauer podczas naszego spotkania u niej w ministerstwie. I druga rzecz, która jest wspomniana, ale ona też może nie wymaga jakichś głębokich analiz. My jako społeczność niemiecka wiemy, że od chyba 4 czy 5 lat są niezrealizowane 4 wnioski 4 gmin, jeżeli chodzi o tablice dwujęzyczne. Może w chwili obecnej by się udało, z tego co nam przekazywano, wszystkie formalności tych 4 gmin zostały dawno spełnione, tam nie ma żadnych błędów formalnych, to tylko była kwestia, z tego co wiemy, słyszeliśmy, woli politycznej, więc może by się udało tę kwestię też rozwiązać bez jak gdyby czekania na kolejne posiedzenia i wracania do tego tematu. Dziękuję bardzo.
Pan Dominik Molitoris.
Chciałbym jeszcze przypomnieć, my kiedyś o tym mówiliśmy na komisji, kwestia dostępu do środków KPO. Otóż są to olbrzymie środki, które będą stymulować rozwój różnych dziedzin w Polsce, a my jesteśmy z tego wykluczeni. W ogóle nie wiemy, czy mamy możliwość jakiegokolwiek udziału, czy cokolwiek, bo my byśmy chcieli skorzystać, tak jak wszystkie polskie podmioty z tego korzystają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawach różnych? Jeśli nie, to w takim razie ja chciałbym, myślę, że naszym wspólnym imieniu z panem ministrem, panem współprzewodniczącym, poinformować o bardzo miłej wiadomości, która do nas dotarła. Właśnie dzisiaj prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk, powołał do Komisji Wspólnej pana Igora Łukaszuka jako przedstawiciela mniejszości białoruskiej. Serdecznie gratulujemy. W tej sytuacji mamy wyjątkową sytuację, że na początku posiedzenia komisji było mniej członków niż pod jej koniec. Nigdy jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, także tym bardziej przyjemnie. Chciałbym ze swojej strony w imieniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wyrazić podziękowanie dla pana współprzewodniczącego, pana ministra Tomasza Szymańskiego za to, że spotkaliśmy się na tym posiedzeniu komisji. Cieszę cieszymy się, że zaczęliśmy nowe otwarcie, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie Komisji Wspólnej, ale przede wszystkim nowe otwarcie, jeśli chodzi o politykę mniejszościową Rzeczypospolitej Polskiej, bo tutaj bardzo liczymy na duże i radykalne systemowe zmiany, które pozwolą na osiągnięcie normalności po prostu. Niczego nadzwyczajnego, ale po prostu normalności, na stworzenie normalnych warunków dla funkcjonowania i zachowania przez obywateli Rzeczypospolitej należących do mniejszości swojej tożsamości, języka, kultury w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie chciałem wyrazić też podziękowanie dla pani sekretarz, pani Ksenii Alchałk oraz pana dyrektora Andrzeja Rulickiego i innych pracowników Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych za przygotowanie tego posiedzenia Komisji Wspólnej, a wszystkim członkom za udział w tym posiedzeniu.
Dziękujemy serdecznie.